Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dobry wieczór. 10 minut po godzinie 18 w studiu goście Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
Dzień dobry panu i państwu.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry albo dobry wieczór.
Radosław Król, Konfederacja, Ruch Narodowy, szef Ruchu Narodowego w Poznaniu.
Dobry wieczór.
A zdalnie jest z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik. Dzień dobry, panie pośle.
Witam.
Zaczniemy od tego, co działo się w ostatnich dniach w Wenezueli. Prezydent USA, Donald Trump, powiedział, że Stany Zjednoczone będą zarządzać wszystkim w Wenezueli. Prezydent USA ostrzegł też, że jeśli obecne władze tego kraju nie będą zachowywać się właściwie, może dokonać kolejnego ataku, a tymczasowa prezydent tego kraju skończy gorzej niż Maduro. Czy państwu podoba to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Wenezueli? Zanim od Katarzyny Uberhan z Nowej Lewicy.
Ja na to patrzę ze smutkiem i obawą. I dla mnie jest to... Koleżanka powiedziała, koniec świata. Ja uważam, że to wcale nie jest mały koniec świata. To jest tak naprawdę koniec świata, który znamy i koniec tej polityki międzynarodowej, którą znamy, przynajmniej znaliśmy za mojego życia i patrzę z obawą w przyszłość. Tutaj Trump mówi wprost o tym, że realizuje doktrynę Monroe. Chce realizować dominację Stanów Zjednoczonych na zachodniej części świata, zachodniej hemisferze. Pytanie, co z tą wschodnią? Czy to oznacza, że teraz von der Leyen ma uprowadzić Putina, czy odwrotnie? To jest złamanie obowiązującego prawa międzynarodowego i nie tylko prawa międzynarodowego, ale również tych procedur i tych bezpieczników, które zamontowano w demokracji amerykańskiej. Dla mnie to jest w jakimś sensie koniec też tej amerykańskiej demokracji, jaką znaliśmy, czy o jakiej mówiliśmy. No bo ja osobiście kończyłam liceum w Stanach i co do amerykańskiej demokracji zawsze miałam pewne wątpliwości. W mojej ocenie ona zawsze miała taką tendencję do jakieś takie cień, ryzyko autokratyzmu w tym zawsze było, ale działały bezpieczniki, tak jak mówiłam. Działał kongres, który ograniczał zapędy prezydentów, działał Sąd Najwyższy, a teraz te bezpieczniki zostały rozmontowane i z pominięciem kongresu, z pominięciem komitetu, z pominięciem tych wszystkich ciał doradczych czy zajmujących się bezpieczeństwem, Trump podjął jednoosobowo, pewnie nie koniec końców jednoosobowo, ale co do zasady arbitralną decyzję.
Pani potępia to, co się wydarzyło?
Znaczy ja to na pewno nie, to nie jest decyzja, którą uważam za właściwą. Uważam, że to jest naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. To jest naruszenie obowiązującego porządku świata i koniec polityki międzynarodowej w takiej, którą znaliśmy do tej pory. Koniec tego świata, który znaliśmy.
Senator Jan Filip Libicki też uważa, że to koniec tego świata, który znaliśmy i koniec amerykańskiej demokracji?
Znaczy nie wiem, czy to jest koniec amerykańskiej demokracji, ale na pewno ten świat się zmienia na naszych oczach i ten, który znaliśmy, odchodzi do przeszłości. Natomiast ja bym powiedział tak, ja jeszcze kiedy Donald Trump nie był prezydentem, pisałem o tym wielokrotnie, że boję się biznesmenów w polityce, dlatego że biznesmeni mają taką tendencję, żeby przekładać mechanizmy biznesowe na zjawiska polityczne, a to są całkiem dwie różne jednak dziedziny. I proszę zauważyć, że jeśli nawet Stany Zjednoczone interweniowały gdzieś kiedyś w przeszłości, to było obudowane jakąś informacją NATO, decyzją ONZ-u, różnych innych ciał międzynarodowych. A tutaj Donald Trump nawet niewiele mówi o tym, że Maduro był dyktatorem, że tam nie było wolnych wyborów i tak dalej.
To chodzi tylko o ropę?
Mówi tak. No teraz bardzo wiele zarobią amerykańskie koncerny naftowe. Czyli tak naprawdę biznesmenowi chodzi o pieniądze i to, ja bym powiedział, hipokryzja jest hołdem oddanym cnocie przez występek. I te wszystkie elementy odwoływania się do instytucji międzynarodowych, to jednak hamowało taką wprost nagą siłę, że my tu będziemy zaprowadzać porządek, bo po prostu jesteśmy silniejsi. To jest kwestia pierwsza. Jest kwestia druga, że Władimir Putin może w tej chwili powiedzieć, no skoro jest tak, że Donald Trump robi porządki i porywa prezydenta na zachodniej półkuli, to czemu ja nie mogę porwać prezydenta Ukrainy? Propaganda rosyjska z całą pewnością będzie to wykorzystywać i wiele osób powie, że istnieje tutaj pewien symetryzm. Wreszcie rzecz trzecia, generał Roman Polko, współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był jednym z najbardziej proamerykańskich polskich prezydentów, powiedział, to jest złamanie prawa międzynarodowego. No do tej pory Stany Zjednoczone były raczej strażnikiem porządku światowego i prawa międzynarodowego, a tu się okazuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych, zdaniem poważnego generała, to prawo łamie. Jeśli widzę w tym jeden pozytyw jakiś, to nie wiadomo, jak się to skończy, bo to jest jeszcze pytanie. Natomiast niewątpliwie ta operacja pokazała niezwykłą sprawność amerykańskiej armii. I to akurat, jeśli popatrzymy na operację specjalną, którą zorganizował Władimir Putin i męczy się przez 4 lata, a tu wszystko trwało 4 godziny, to niewątpliwie ta sprawność robi wrażenie. Ale sam fakt, że obie operacje są nazwane operacjami specjalnymi, no nie budzi u mnie dobrych skojarzeń.
Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość, weźmie w obronę Donalda Trumpa i pochwali tę inicjatywę w Wenezueli?
Zanim o tym, to przypomnę, że Unia Europejska nie uznawała, w tym Polska, nie uznawała prezydenta Maduro za prezydenta. Uznawano i uznano, że wybory w Wenezueli były sfałszowane, podobnie Stany Zjednoczone. Jeśli odwołujemy się tutaj do wartości demokratycznych, to raczej tych wartości demokratycznych w Wenezueli od wielu lat pod rządami tego człowieka nie było. A przypomnijmy, że jest on oskarżony o to, że współpracował, wręcz zarządzał mafiami narkotykowymi i stąd taka decyzja Stanów Zjednoczonych. No nie można bronić dyktatorów w ten sposób, że mówimy o złamaniu prawa międzynarodowego. Tutaj musieliby się wypowiedzieć specjaliści, ale jeśli instytucje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, nie uznają, że Maduro jest prezydentem, to trudno tutaj twierdzić, że złamano prawo międzynarodowe. Większość obywateli Wenezueli cieszy się, że dyktator odchodzi w niebyt. Natomiast oddzielną sprawą jest to, że Stany Zjednoczone no nie pozwolą sobie na to, aby tego typu dyktatorzy w ich sąsiedztwie zarządzali jakimś krajem, a mało tego, wpływali na Stany Zjednoczone poprzez dostarczanie tam narkotyków, poprzez nielegalny handel tymi źródłami, które posiada i myślę o bogactwach naturalnych i bogacenie się osobiste, a nie przekazywanie tych środków na rzecz własnych obywateli.
Panie pośle, to panu się podoba, czy nie podoba to, co się wydarzyło?
Wolałbym, żeby stało się inaczej. Prezydent, uzurpator prezydencki Maduro był wielokrotnie ostrzegany, ale no, sytuacja dojrzała do tego, że czasami trzeba użyć nadzwyczajnych środków i tu nie jest kwestia podobania bądź nie, ale myślę, że to była kwestia z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych konieczna.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska. Czasami trzeba użyć nadzwyczajnych środków, jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości?
Czasami trzeba, tylko że ja w tej sytuacji się trochę obawiam jednej rzeczy, ponieważ jeżeli mówimy o zbrodniarzu, jakim jest Maduro, to ten terroryzm narkotykowy trwa od wielu, wielu lat. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego teraz, kiedy tak naprawdę rozgrywa się nowy porządek świata, kiedy Chiny mocno idą w potęgę światową i wydaje się, że to właśnie o to tutaj chodzi, bo jeżeli mamy do czynienia ze zbrodniarzem, to co za różnica, czy ktoś zabija poprzez sprzedaż narkotyków, czy ktoś zabija poprzez bomby. A jeżeli tak, to dlaczego, ja się pytam, Maduro był w ten sposób ściągnięty ze swojego kraju i postawiony, dzisiaj jest właśnie trwa rozprawa sądowa z udziałem jego małżonki, a Putin był przyjmowany na czerwonym dywanie przez prezydenta Trumpa. To jest sytuacja, sytuacja, która może również na nas wpłynąć jako na Polskę, chociażby ze względu na to, że no, najbliższymi sojusznikami Maduro były Chiny, była Rosja, była Kuba, ale też jak widzimy również Węgry, ponieważ Węgry, no, węgierski prezydent przyjmował również Maduro u siebie, ale również nie podpisał się jako jedyny przedstawiciel państwa członkowskiego pod takim no, apelem państw Unii Europejskiej o to, żeby jednak zachować spokój, ale że jednak Maduro, no, ta rezolucja była dosyć szeroka, czy ta opinia Unii Europejskiej była dosyć szeroka, że jednak był zbrodniarzem i tutaj takie postępowanie nie budzi wątpliwości, ale budzi wątpliwość właśnie ewentualne kwestia naruszenia tego prawa międzynarodowego.
Radosław Król, Konfederacja, ocena tego, co się wydarzyło?
No, jest to na pewno coś, czego dawno nie widzieliśmy na arenie międzynarodowej. No, rzeczywiście bardzo ciekawe się dzieje na tej półkuli, gdzie Stany Zjednoczone jakby chcą zaznaczyć swoją strefę wpływów. Tutaj już wiele kwestii zostało poruszonych. Ja chciałbym bardzo mocno zaakcentować tutaj walkę Stanów Zjednoczonych o ten prymat mocarstwa światowego i w zasadzie państwa, które dzieli i rządzi. Tak naprawdę na całej naszej kuli ziemskiej. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, panie redaktorze i szanowni państwo, że Wenezuela w ostatnim czasie dosyć mocno nawiązywała ścisłą relację właśnie w kontekście tutaj polityki międzynarodowej z Rosją, a także z Chinami, co ja odbieram w ten sposób. Stany Zjednoczone po prostu bardzo gwałtownie pokazały, że ta część półkuli należy do nich i Rosja, i zarówno Rosja, jak i Chiny nie mają czego tutaj szukać. I wróciłbym do wydarzeń historycznych, kiedy to jeszcze za czasów zimnej wojny i takiego niemego konfliktu między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi, w której to na Kubie zostały rozmieszczone głowice nuklearne przez ZSRR. Bardzo szybko ta sytuacja została wyjaśniona i tak naprawdę no, to była sytuacja no, bardzo bliska III wojny światowej, natomiast Stany szybko to wyjaśniły. Teraz być może ta sytuacja została jeszcze wcześniej, że tak powiem, w zarodku zduszona. Krótko mówiąc, Stany pokazały, że oni tutaj rządzą. No i pokazali też, że tak naprawdę ich armia w porównaniu do innych wojsk jest zupełnie poza skalą, jeżeli chodzi o skuteczność. Ich operacja, tak zwana specjalna, została zrealizowana w kilka godzin. Tutaj pan senator zwrócił uwagę, że Rosja miała ją zrealizować w 3 dni. Tymczasem za chwileczkę będziemy mieli już 4. rocznicę. Także ja jestem z tych, którzy przyglądają tej sytuacji, bo niewątpliwie jest to coś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Natomiast siłą rzeczy i tak powinniśmy ze Stanami Zjednoczonymi układać się w kontekście tutaj bezpieczeństwa naszego narodowego.
Panie senatorze, teraz pytanie do...
Ja chciałam tylko jeszcze jedno...
Krótko, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
Bo to nie wybrzmiało w mojej wypowiedzi. Nikt oczywiście, ani ja, ani pan senator, nie chcemy bronić, nikt nie chce bronić zbrodniarza. I to nie jest obrona Maduro. To jest obrona pewnego porządku międzynarodowego i pewnych procedur, na które się umówiliśmy. A takie, a nie inne działanie było po prostu złamaniem. Tutaj też widać na to bycie w rozkroku i ten brak konsekwencji, bo z jednej strony faktycznie to układanie się z Rosją, a z drugiej strony tak pokazywanie, gdzie ich miejsce. Z trzeciej strony, też nie ma trzeciej strony, skoro bardzo fajnie podsumował to prezydent Żeleński, tak? To znaczy, że można tak ze zbrodniarzami, a przecież uznajemy Putina za zbrodniarza wojennego, to dlaczego nie z Putinem, a można tak zrobić z Maduro? Więc jeżeli już tutaj jakiś semetryzm stosujemy, o czym mówił pan senator, ale chcę, żeby to wybrzmiało. Tutaj nikt zbrodniarza nie broni.
Czyli chodzi
tylko
o prawo międzynarodowe, a nie o samego Maduro.
Procedury, a nie o niedemokratycznego Maduro.
Teraz chciałbym z państwem porozmawiać o tym, jak w Polsce przyjęto to, co wydarzyło się w Wenezueli po pojmaniu przywódcy przez Amerykanów. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński opublikował jego zdjęcie z dopiskiem "Zobacz, Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy", a pan senator Libicki po tym wpisie zadał jedno pytanie Mariuszowi Kamińskiemu w internecie. Panie ministrze, czy pan pił? Skąd takie pytanie, panie senatorze?
Proszę pana, to sprawa jest dla mnie przynajmniej dosyć
A to pan
jasna.
Coś wie?
Nie, no, ja bym powiedział tak. No, albo jest tak, że pan minister Kamiński jest chory i wtedy potrzebuje lekarza określonej specjalności. Albo jest tak, że no nadużył alkoholu w sobotni wieczór, co każdemu się zdarzyć może.
A to na trzeźwo takiego czegoś nie można napisać?
Znaczy, wie pan co, no ja bym powiedział w ten sposób. Ja chcę zwrócić uwagę panu ministrowi Kamińskiemu, że pod dyktaturą Donalda Tuska Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, został prezydentem. Więc gdzie jest ta dyktatura? Jeżeli pan Kamiński uważa, że dyktaturą jest to, że na skutek wyroku sądowego trafił do więzienia, a następnie pan prezydent Duda go ułaskawił, to widocznie mamy różne pojęcia dyktatury, bo ja uważam, że jeżeli ktoś zostaje skazany na wyrok więzienia, trafia do więzienia, a następnie prezydent korzysta ze swojej prerogatywy i go uniewinnia, to po prostu działają procedury demokratyczne. Więc jeśli ktoś taki, kto był ministrem spraw wewnętrznych przez wiele lat, nie potrafi tych rzeczy odróżnić, no to albo ma zaburzoną percepcję, albo spożył w sobotni wieczór zbyt wiele alkoholu.
Innej możliwości nie ma?
Ja raczej nie widzę innej możliwości, ale może pan widzi.
Radosław Król z Konfederacji.
Trzecia możliwość to jest jeszcze źle dobrani asystenci, którzy obsługują jego social media. Co się zdarza?
Albo ktoś się w ławę ułożył.
Co się zdarza wszystkim politykom, zarówno od lewej do prawej, czego wyrazem są różne, czasami niefortunne wpisy na Sławomirowi
Mentzenowi też ktoś się włamał w ostatnich dniach?
Trudno jest mi powiedzieć, bo nie jestem w skórze Sławomira Mentzena, natomiast często podnosi się, że w sytuacji, gdy tego rodzaju dziwne, kontrowersyjne wpisy trafiają, no to jest to albo włamanie na konto, ale ja bardziej stawiam na to, że po prostu jacyś mniej ogarnięci asystenci po prostu rzucają coś, co im ślina na język przyniesie i później musimy się z tego tłumaczyć, lub też inni posłowie z innych frakcji.
Ryszard Bartosik, teraz Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, zobacz, jak Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy, panu się ten wpis Mariusza Kamińskiego podoba?
Ja bym tak nie powiedział. Natomiast Mariusz Kamiński został bardzo skrzywdzony przez Donalda Tuska, który notorycznie łamie prawo, i Donald Tusk dopuszcza się ostrzejszych wypowiedzi, bo nazywa przestępcami ludzi, którzy bronili praworządności, prawa, chronili naszych obywateli, i nic mu za to nie jest. Bardzo jest pan Tusk i to środowisko są bardzo wrażliwi. Ja przypomnę takie sformułowanie 8 gwiazdek, za które nikt nigdy nie odpowiedział, i wszystkim to się po stronie Donalda Tuska podoba, i nie toczymy tutaj dysput na ten temat, a moglibyśmy. No więc uważam, że w Polsce jest łamane prawo, jest to wypowiedź publicystyczna, daleko idąca, bardzo ostra, ale myślę, że po tym, co doświadczył, czego doświadczył Mariusz Kamiński, trudno mu się dziwić. Natomiast trzeba stwierdzić, że Donald Tusk łamie polską konstytucję, polskie prawo, polskie przepisy. Tego robić nie powinien, kiedyś za to odpowie.
Katarzyna Kierze-Koperska, Koalicja Obywatelska. Krótko jeszcze o Mariuszu Kamińskim.
Wypowiedź skandaliczna, ale wypowiedź tutaj pana posła również daje wiele do życzenia, bo ja chciałabym zapytać, w którym miejscu pan premier Donald Tusk łamie prawo? To już jest takie nawoływanie do agresji, do nienawiści, przekłamywanie, nadinterpretacja wielu sytuacji, które mają miejsce w Polsce. Niestety to jest ze szkodą dla polskiego obywatela, dlatego że ludzie słuchają tych kłamstw, tej dezinformacji, tego szczucia, bo to, co pan Kamiński zrobił, to moim zdaniem to już przekroczył paragrafy karne i za to powinien odpowiedzieć, dlatego że nazywanie kogoś dyktatorem to jest takie pomówienie.
On nie nazwał, on napisał, zobacz, Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy. Pytanie, czy to jest nazwanie Donalda Tuska dyktatorem?
Dla mnie to jest nazwanie, ponieważ można by oczywiście uznać, że to jest swobodna wypowiedź, ale przecież nikt nie jest nas dzieckiem. Każdy rozumie, co miał autor na myśli, i mam nadzieję, że zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności, bo to jest działanie na szkodę państwa polskiego.
I Katarzyna Uberhannowa, Lewica, krótko.
Nie traktowałabym zbyt poważnie tej wypowiedzi, chociaż...
A też zadałaby pani takie pytanie jak senator Libicki?
Rotacyjnie przewodniczę Komisji Etyki Poselskiej, więc powiem szczerze, spodziewam się kolejnego wniosku do Komisji Etyki w kontekście tego wpisu.
Chociaż to jest europoseł, tak? Kto jest?
To jest europosłem. Dobrze, tak, już to mi umknęło, mi to przepraszam. Ale tak, no to nie będzie się nasza Komisja Etyki tym zajmować. Komisja w Parlamencie Europejskim nie ma takiej komisji, a szkoda. Myślę, że nie ma się nad czym specjalnie rozwodzić. Sobotni wieczór, myślę, że tłumaczy wszystko. Ja się bardzo podpisuję pod wypowiedzią senatora.
18.30. Zmieniamy teraz temat. Tydzień temu rolnicy protestowali na drogach całej Polski, a w piątek 9 stycznia w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja pod hasłem Traktory do stolicy. Cel protestu cały czas ten sam. Rolnicy nie chcą umowy z krajami Mercosur. I czy państwo wspierają rolników? To może senator Jan Filip Libicki jako przedstawiciel partii ludowej.
Dobrze, więc ja chcę najpierw powiedzieć tak, że umowa Mercosur jest złą umową dla polskich rolników i to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, to po pierwsze. Po drugie, że polski rząd przyjął stanowisko w tej sprawie, że ma do końca walczyć o to, aby ta umowa nie weszła w życie. Po trzecie, ta umowa, przynajmniej jeżeli popatrzeć na całą jej historię, jest już, że tak powiem, omawiana między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, ponad 20 lat, bodajże chyba 21, więc wszystkie rządy od momentu, w którym jesteśmy w Unii Europejskiej, no, mają na sobie część tej odpowiedzialności, że dzisiaj stoimy przed faktem, w którym może być przyjęta przez Unię Europejską umowa niekorzystna dla polskich rolników, w tym także Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat ma część tej odpowiedzialności. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych Prawa i Sprawiedliwości, są jego liczne wypowiedzi, gdzie popierał tą umowę, mówił, że trzeba jak najszybciej ją zawrzeć i tak dalej, i tak dalej.
Panie senatorze, to jest zła umowa dla rolników, a dobra dla całej Unii Europejskiej.
Dobrze, sekundkę. I teraz jest pytanie, co z nią będzie dalej. Rozumiem, że staramy się zbudować tak zwaną mniejszość blokującą. Tutaj kluczowe będą Włochy. Ja mnie, szczerze mówiąc, odkładam to na bok, czy te głosy włoskie załatwi pan prezydent Nawrocki, czy załatwi polski rząd. Jeśli je załatwi pan prezydent Nawrocki w rozmowie z panią Meloni, chodzi o pewien efekt końcowy. Jeśli ten efekt będzie taki, że się uda zbudować tą mniejszość blokującą i ta umowa nie zostanie przyjęta, to dobrze, to ja się będę z tego cieszył. Uważam, że są jeszcze dwa czynniki, które mogą tą umowę wyhamować. Pierwszym czynnikiem jest to, że zwrócę uwagę, że jak zaproponowano rozwiązania Zielonego Ładu, to rolnicy w całej Europie wyszli na ulicę i jednak Komisja Europejska uznała, że trzeba te rozwiązania zmodyfikować. Dzisiaj też rolnicy wychodzą na ulicę przeciwko umowie Mercosur, a dodatkowo oczywiście umowa Mercosur nie obejmuje Wenezueli, ale to jest wstrząs, co się dzieje w Wenezueli dla Ameryki Południowej. Jest pytanie, czy kraje Ameryki Południowej dzisiaj będą się zastanawiać nad umową Mercosur, czy będą się zastanawiać nad tym, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, która jest po interwencji wojsk amerykańskich w Wenezueli. Uważam, że to może być także czynnik, który tą umowę odłoży na czas dalszy, a w związku z tym da nam więcej czasu na to, aby tą mniejszość blokującą zbudować.
Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość. Jest jeszcze szansa na zablokowanie tej umowy?
Tak, musimy o to walczyć do końca. Niemniej jednak rząd nie dopełnił obowiązków, jakie na nim spoczywają. I to nie rolnicy, panie senatorze, powinni o to walczyć, ale rząd przede wszystkim, bo on jest przez nas jako obywateli wynajęty, aby walczyć o prawa polskiej wsi. Zmarnowano prezydencję, którą Polska miała. Stanowisko rządu przeciwko umowie Mercosur jest tylko pierwszym krokiem. Tutaj powinien działać premier rządu Rzeczypospolitej i rozmawiać z wieloma krajami, które mogłyby stworzyć razem z nami tę mniejszość blokującą, a to się nie dzieje. Dlatego uważam to stanowisko za pozorne, za udawanie pewnego działania. Natomiast chcę też przypomnieć i powiedzieć, że żadnej odpowiedzialności nikt nie bierze za podpisanie umowy, dopóki nie jest podpisana. Ona wchodzi w życie jak każda umowa między dwoma osobami czy akt notarialny, wówczas kiedy jest podpisana, i przypominam, że wchodzi ona za rządów PSL-u, Platformy Obywatelskiej i Lewicy, i to te rządy biorą na siebie za to odpowiedzialność. Jeszcze jedna rzecz, nie możemy się zgodzić, to jest wbrew wspólnej polityce rolnej, aby towary, które nie spełniają norm unijnych, były sprowadzane z Ameryki Łacińskiej, a ta umowa do tego doprowadzi i zniszczy, zabije polskie i europejskie rolnictwo. Oczywiście jesteśmy przeciw tej umowie, ale niestety rząd nie wywiązuje się w tej sprawie ze swoich obowiązków.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Znaczy, nie zgadzam się absolutnie, bo właśnie rząd stoi oporem przeciwko tej umowie i to on jest jednym z krajów, które dzisiaj występują w tej mniejszości blokującej. A tak jak pan senator słusznie zauważył, to jest umowa negocjowana przez 20 ostatnich lat i to jest taki mechanizm, który niestety często widzimy wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, że oni na siebie żadnej odpowiedzialności za żadną z rzeczy, którą zepsuli, nie widzą. To wszystko jest zawsze wina Tuska. My się przyzwyczailiśmy już do tego hasła wina Tuska, ale panie pośle, przez 8 lat żeście rządzili i ja nie widziałam takiego oporu przeciwko temu, że państwo nie chcieliście umowy Mercosuru.
Panie pośle, za chwilę pan będzie miał głos, trudno nam się rozmawiać zdalnie.
A dzisiaj uprawiacie sobie politykę, wykorzystując do tego niestety rolników, którzy walczą o swoje gospodarstwa. Nie, wy ich podsycacie tą nienawiść do rządu tylko dlatego, że chcecie na tym zbudować kapitał polityczny. A prawda jest taka, że polski rząd jest przeciwny tej umowie, że walczymy o tą mniejszość blokującą, że być może uda się ją uzyskać, ale jak widzimy, te interesy krajów są bardzo, bardzo różne.
To krótko jeszcze Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość, który w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości był wiceministrem rolnictwa.
W roku 2019 Mateusz Morawiecki wraz z przywódcami Francji, Irlandii i Belgii podjęli inicjatywę przeciwko Mercosur. Zbudowana została taka mniejszość i umowa za naszych czasów nie weszła w życie. Tylko tytułem wyjaśnienia.
Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
Lewica też ma krytyczny stosunek do umowy z państwami Mercosur i uważam, że jest ona niekorzystna oczywiście dla polskich rolników, ale nie tylko, no, dla polskich i europejskich rolników. To przecież ryzyko nieuczciwej konkurencji. To, jak o tym też już tutaj była poniekąd mowa, to są artykuły, które nie muszą przestrzegać wyśrubowanych unijnych norm. Ale to nie tylko to, to też kwestie środowiskowe. Jako Lewica to podkreślamy, że to jest zwiększony na przykład popyt na żywność, na soję czy wołowinę z Ameryki Południowej, może prowadzić na przykład do dalszych wycinek puszczy, Puszczy Amazońskiej. I to jest szkodliwe. Druga z kwestia, ślad węglowy, też jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne. Przecież sprowadzanie żywności z tak daleka no, jest też obciążające dla środowiska. I trzecia rzecz ważna, na którą zwracam uwagę jako Lewica, to też kwestie praw człowieka. Przecież to są państwa, kraje Mercosur, to są państwa, które nie przestrzegają standardów praw pracowniczych, na takim poziomie przynajmniej jak w Unii Europejskiej, jak w Polsce. I też kwestia praw człowieka, nie tylko praw pracowniczych, ale w ogóle praw człowieka w ogóle, bo już mówiłam o tym, kwestia wycinania Amazonii, ale to jest też naruszanie prawa do ziemi tych lokalnych, rdzennych ludności. Więc jakby tutaj ten problem
to nie jest tak, że my chcemy jako Europa ratować naszą branżę motoryzacyjną w Europie, no i musimy iść na jakieś kompromisy i w zamian przyjąć produkty rolne.
Ja wiem, że my tam mamy dostać jakieś surowce, tak, metale rzadkie i tak dalej, to wszystko jest ważne, ale różne interesy należy wyważyć i to, co mamy do zyskania, w mojej ocenie nie przeważa tego, co tracimy. bo tak jak mówiłam, ta nieuczciwa konkurencja, narażenie też polskich i europejskich obywateli, obywateli Unii Europejskiej na produkty niespełniające norm, na produkty, które są, które się, na przykład na żywność, którą się uprawia z wykorzystaniem środków chemicznych, w tym pestycydów w Unii Europejskiej zakazanych, to jest zbyt duża cena, jeżeli chodzi o kwestie, jak mówiłam, środowiskowe, ale też zdrowotne naszych obywateli, ale też to, od czego zaczęliśmy, od czego wyszliśmy, ale też bezpieczeństwo i przyszłość polskich, europejskich rolników. Mamy na szali tej nieuczciwej konkurencji, tej nierównej konkurencji, bo nie wiem, że nieuczciwej, ale nierównej konkurencji, mamy latyfundia, mamy przemysłowe gospodarstwa w Ameryce Południowej kontra polskie rodzinne gospodarstwa, które się nie utrzymają wtedy na rynku.
I na koniec Radosław Król, Konfederacja, o umowie z krajami Mercosuru.
No cóż, panie redaktorze, szanowni państwo, umowa Mercosur to jest prawdziwy obraz hipokryzji Unii Europejskiej. Tu już wiele rzeczy zostało powiedziane, natomiast ja połączę pewne kropki, żeby tutaj słuchający nas w pełni to zrozumieli. Najpierw Unia Europejska tworzy szkodliwy klimatyzm, który doprowadza do upadku przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu ciężkiego, który był realizowany w Unii Europejskiej. Potem wpadają na pomysł, żeby jednak te produkcje albo przenosić do Ameryki Południowej lub sprzedawać te produkty do Ameryki Południowej, no bo tam pewnych norm już nie trzeba będzie spełniać, takich, które są realizowane w Unii Europejskiej, mam tutaj na myśli chociażby normy emisji spalin. Jednocześnie chce ściągać szkodliwą, naładowaną pestycydami żywność, która również nie spełnia norm ekologicznych w Unii Europejskiej, natomiast nie ma tutaj co do tego żadnych obiekcji. Więc jest to obraz hipokryzji, a także obraz szkodliwości centralizacji władzy, jaką sobie przypisuje Unia Europejska w ostatnim czasie coraz bardziej, ponieważ są kraje, które zostaną bardzo, bardzo dotknięte umową Mercosur, jeżeli ona zostanie w takim kształcie ratyfikowana. Mam tutaj na myśli Polskę, Francję. To są te kraje, które szczególnie protestują. No i teraz mamy taką sytuację. Pewien centralny rząd brukselski ustala sobie zasady. My wprowadzimy umowę Mercosur, a inne kraje niech się dostosowują. To jest szkodliwa centralizacja. Platforma Obywatelska zwraca uwagę na, mówię tutaj o paletku naszym polskim, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie PiS centralizował władzę w Warszawie w kontekście samorządów. I te samorządy dostawały, mówiąc kolokwialnie, po głowie. Między innymi mieli niższe wpływy z PIT-u, z podatków z PIT-u, mówiąc w wielkim ogóle. I to było szkodliwe, tak? Tak to artykułowali. Teraz Unia Europejska robi dokładnie tak samo.
Czyli Konfederacja nie chce centralizacji,
oczywiście,
podsumowując.
Centralizacja jest szkodliwa.
A Konfederacja chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej?
Absolutnie
w tej sytuacji?
Nie. Absolutnie nie. To jest jakby, to jest coś, co wkłada mi pani do ust. Ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że Unia Europejska już dawno zatraciła swoją ideę, to znaczy pewnej unii gospodarczej, swobodnej migracji mieszkańców Unii Europejskiej między krajami w ramach strefy Schengen, a teraz rości sobie prawa do tego, żeby ustalać, jakie warunki będzie miała jakaś globalna Unia Europejska umowa, która będzie szkodliwa dla wszystkich tych krajów, które będą szczególnie dotknięte, w tym Polski i Francji.
Zobaczymy,
teraz,
co będzie z tą umową. W piątek protest w Warszawie.
To jest kluczowe. Jest ten jeszcze ostatnie słowo, panie redaktorze.
Rolnicy nie będą teraz blokować druga, pojadą do Warszawy.
Tak, ostatnie słowo. Ten protest jest bardzo ważny. Rolnicy, przykro się, niestety na to będzie patrzyło, że oni muszą zabiegać o to, żeby ta umowa nie została wprowadzona, a nie robi to polski rząd, który niestety przespał wiele lat.
W środę odbędzie się w Brukseli spotkanie ministrów rolnictwa. Polski minister też na to spotkanie się wybiera, czyli coś politycy robią.
Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ja jestem niestety sceptyczny.
W piątek będzie protest, w piątek też posiedzenie Sejmu. Nie boicie się państwo, że będzie problem, żeby dostać się na wiejską do gmachu?
Rolnicy? Ja mieszkam w domu poselskim,
my
więc...
My już tam będziemy.
Czyli w czwartek musieliby rolnicy zacząć, żebyście państwo mieli problem.
Ja już będę w środę.
Nawet w środę.
Nawet w środę.
Czy w czasie tego posiedzenia Sejmu...
Nie boję się rolników, nie mam czego się bać.
To pan poseł jeszcze, Bartosik...
Ale my w tym proteście wspieramy rolników, że
Czy w czasie tego posiedzenia, które rozpoczyna się w czwartek w Warszawie, będzie omawiany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Pytanie do pani Katarzyny Uberchan.
Jeszcze na tym posiedzeniu, nie? Ono jest króciutkie, dwudniowe i jest kilka innych ważnych również tematów.
A przewiduje pani jakieś zmiany w tym projekcie? O tym mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Powiedział, że to szansa, żeby uniknąć weta. Podkreślił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać i podpisać ustawę regulującą przepisy dotyczące osoby, która będzie mogła reprezentować drugą osobę w urzędach, czy będzie miała wgląd do dokumentacji medycznej, ale nie ma zgody na prowadzenie związków partnerskich.
Powiem tak, projekt ustawy nie nazywa się już ustawą o związkach partnerskich. To jest właśnie ustawa o statusie osoby najbliższej. I nie chcę zdradzać kulisów pewnych rozmów i też rozmów z PSL-em i uzgodnień koalicyjnych,
ale... Profesor Lewicki już się uśmiecha.
Ale ta jakby nazwa tego projektu, ale tytuł tego projektu
pani posłanka, nie, pozostaje, jest tak, że...
nie pozostaje bez związku z wypowiedzią pana prezydenta, ustawę, że on ustawy o osobie najbliższej byłby skłonny uchwalić, a tego o związkach partnerskich nie.
Więc Paweł Szefernaker mówi wprost, będą związek. Potrzebne zmiany w tym projekcie, aby uniknąć prezydenckiego weta. No to jaki jest sens uchwalać ustawę, która spotka się
posłucham,
z wetem?
Ja chętnie posłucham tych uwag. Jeżeli będą złożone, mam nadzieję, że będą złożone w postaci poprawek, to wtedy będziemy mogli o nich porozmawiać na komisji. Jeszcze nie wiemy, do której komisji ten projekt trafi, ale zakładam, że jest duże prawdopodobieństwo, że trafi do komisji, której przewodniczę, czyli Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, bo w końcu te kwestie rodziny w pewnym sensie to ta ustawa reguluje. I ja chętnie porozmawiam o tych uwagach ze strony pana prezydenta. Zależy nam, żeby ta ustawa, to jest bardzo ukrojony projekt. Ja też mówię tutaj z perspektywy swojej, jak i dawnej aktywistki na rzecz praw człowieka i w tym osób.
Widzi pani tutaj coś, co jeszcze można trochę okroić?
To znaczy ja nie widzę to jeszcze, że ta ustawa już jest ukrojona, to znaczy ten projekt, ta propozycja, ona jest uzgodniona koalicyjnie do zaakceptowania przez wszystkich naszych koalicjantów. Ona jest w takiej formie, która jest akceptowalna dla wszystkich naszych koalicjantów, w tym Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to pamiętajmy, że to... Tutaj trwały najdłużej rozmowy i to naprawdę zostało w uzgodnieniu i w porozumieniu napisane, pozmieniane. I myślę, że to jest taki kształt ustawy, którą są też w stanie poprzeć konserwatywni posłowie, parlamentarzyści, również z Prawa i Sprawiedliwości, na co liczę. I to jest taki kształt ustawy, który będzie mógł podpisać prezydent Nawrocki.
Ale jego szef kabinetu mówi, że będzie weta.
Dobrze, ale dlatego powiedział, jeżeli, więc mówię, ja nie wiem o czym, co konkretnie on ma na myśli, ponieważ ta ustawa już została okrojona dosyć mocno, więc jeżeli tam są jeszcze jakieś uwagi, no to ja chętnie posłucham, ale myślę, że to bardziej kwestia wyjaśnienia.
Pana Szefernakera, to chodzi o to, że mogą być przepisy dotyczące reprezentowania drugiej osoby w urzędach, czy wglądu do dokumentacji medycznej, ale nie ma zgody na wprowadzenie związków partnerskich, bo według prezydenta no ta ustawa takie związki wprowadza, choć to się nie nazywa związkami partnerskimi.
Ta ustawa tak naprawdę zmienia, tam jest 10 takich głównych kwestii w tej ustawie. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy to powiedzieli, bo że nie wiem, czy wszystkie 10, ale po pierwsze
krótko, to
umowa cywilnoprawna. Umowa cywilnoprawna, która będzie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale rejestrowana niestety tylko. Daje to możliwość po wyborze, bo to nie jest automatyzm, nie ma tu wspólności majątkowej, ale można wybrać wspólność majątkową, można tak zdecydować w tej umowie u notariusza. I w tym momencie będzie możliwość i wspólnego rozliczania się, będzie możliwość też, ta ustawa będzie dawała możliwość dziedziczenia, będzie dawała możliwość po tym swoim partnerze, przede wszystkim prawo do mieszkania, bo pamiętajmy, że są ludzie, którzy spędzają z sobą całe życie i w momencie, jak są dla siebie osobami obcymi, po śmierci jednej z tych osób, jeżeli właścicielem, nie wiem, może się zgłosić rodzina drugiej.
Osoba mieszkania traci. Dobrze, poseł
nie chodźmy w szczegóły,
Ryszard,
ale tak,
Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość, czy pan poprze ten projekt? Pani posłanka mówi, czy też na posłów
Prawa i Sprawiedliwości. Całkowicie popieram tutaj stanowisko pana prezydenta. Ten projekt nie ma nic wspólnego z rodziną, nie da się go poprzeć, jeśli zawarte w nim będą przywileje, które są skierowane tylko ku małżeństwu, które jest zapisane w naszej konstytucji. Wszystkie te kwestie, o których mówiła pani poseł, można już dziś objąć.
No więc to nie są żadne przywileje,
ale rozliczenie wspólne poprzez, nie można.
Poprzez umowy cywilnoprawne można zapisać komuś swój majątek, można sporządzić testament.
Panie pośle, różne są a czy wyjścia? Takie rozliczanie, wspólne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym pan dopuszcza, czy nie?
Nie ma w Polsce wspólnego rozliczania, każdy się rozlicza osobno, jest tylko przywilej dla instytucji małżeństwa. I nie można tu się zgodzić, aby z tego przywileju korzystały osoby, które nie są małżeństwem. Ja całkowicie popieram tutaj stanowisko pana prezydenta, jeśli te dwie kwestie chcą państwo zawrzeć w ustawie, choć uważam, że nie ma takiej potrzeby, ale jeśli bardzo chcą, to Lewica chce wykazać, że coś robi, ale nic nie zrobi w tym zakresie, bo nie da się ominąć polskiej konstytucji, to można to uchwalić, ale to tylko te dwie sprawy i myślę, że ta ustawa wówczas nie ma nawet sensu jej uchwalania. Natomiast reszta są to przywileje, które są przypisane instytucji małżeństwa które jest zawarte w naszej konstytucji. Jasno.
Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wracamy trochę do rozmowy, którą ja już z panem redaktorem kiedyś rano odbyłem. Nie wiem, czy pan
tak pamięta. Pamiętam, oczywiście, temat. Że pamiętam. Tak.
Więc ja chcę powiedzieć tak, ja się będę przyglądał tej dyskusji, która...
A pan się zgadza z tym, co prezydent Karol Nawrocki?
Sekundkę. To zacznijmy od prezydenta Nawrockiego. Wydaje mi się, że na obecnym etapie, patrząc na ustawę w tym kształcie, w jakim ona jest, wydaje mi się, że ona nie ma szans na to, żeby być uchwalona, bo ja czytam wypowiedź pana ministra Szefernakera tak, że w obecnym kształcie pan prezydent ją zawetuje. Więc to sobie powiedzmy co do pewnych faktów, że nie wygląda na tym etapie, żeby ta ustawa miała szansę wejść w życie. I teraz stanowisko Jana Filipa Libickiego. Ja będę, ponieważ ja jestem senatorem, jak państwo wiecie, w związku z tym tak naprawdę ta ustawa przyjdzie do mnie i ja będę decydował, jak ona już wyjdzie z Sejmu po wszystkich dyskusjach. I ja jako osoba o konserwatywnej wrażliwości, ja nie chciałbym, bo tak jak zdarzało mi się bronić Konstytucji przed Prawem i Sprawiedliwością, tak mam nadzieję, że będzie wystarczyło determinacji, żeby bronić tej Konstytucji przed każdym. I chciałbym z tej dyskusji wyciągnąć dla siebie pewne przekonanie, bo jeśli jest tak, że to jest ułatwianie ludziom życia w pewnych kwestiach praktycznych, to ja się mogę temu przyjrzeć i mogę się na to zgodzić. Natomiast jeśli miałbym, dojdę do przekonania na bazie całej tej dyskusji, że to jest jakieś obchodzenie 18 artykułu Konstytucji i że tak naprawdę tylnymi drzwiami, ponieważ ten 18 punkt Konstytucji na to nie pozwala, chce się de facto wprowadzić związki partnerskie bądź też jednopłciowe, to wtedy będę przeciw. I tak jak będąc w Platformie Obywatelskiej kierowałem się w tych sprawach swoim przekonaniem, tak również będąc w PSL-u będę się kierował w tej sprawie swoim przekonaniem.
Katarzyna Kierzyk-Koperska, to Katarzyna Uberhan
najpierw. Ani ta ustawa, bo to naprawdę raz kolejny już to panowie tu powtarzają, ani ta ustawa, ani nawet równość małżeńska, gdybyśmy ją wprowadzili, nie stoją w sprzeczności z artykułem 18. Ja stosunkowo niedawno, nie wiem, parę tygodni temu, brałam udział w konferencji naukowej z udziałem osób, które tworzyły Konstytucję 97 roku i te osoby, autorzy tej Konstytucji mówią jednoznacznie i wprost, to nie stoi równość małżeńska nie stoi w konflikcie.
To teraz Katarzyna Kierzyk-Koperska, Koalicja Obywatelska, czy to wprowadzenie związków partnerskich tylnymi drzwiami, jak mówił senator Libicki?
Nie, zupełnie się z tym nie zgadzam, dlatego że po pierwsze, ta ustawa już została bardzo mocno okrojona. Przeciwnicy tej ustawy, tu głównie myślę o posłach i posłankach PiSu oraz panu prezydencie, mówią o tym przesłance konstytucyjnej. Ale w tym samym artykule 18 mamy taką samą ochronę dla małżeństwa, jak i dla rodziny. No i czym w takim układzie dla tych osób jest rodzina? Ja może przeczytam w jednym zdaniu w ustawie o pomocy społecznej, jaka jest definicja rodziny. Jest to grupa osób powiązanych więzami pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub adopcji. Jest spójnik lub które wspólnie mieszkają, gospodarują i tworzą podstawową grupę społeczną. W związku z tym my tutaj chcemy powiedzieć jasno, w dzisiejszym świecie, który się bardzo zmienił, który już dzisiaj, w którym młodzi ludzie niekoniecznie chcą się wiązać w związkach małżeńskich, w których jest bardzo dużo rodzin, bo trzeba to powiedzieć, to są rodziny.
Będą chcieli korzystać z tej ustawy? No bo skoro nie chcą małżeństwa, to może nie chcą wtedy
zawierać. Mają prawo, dlatego że my
takiego...
cały czas jest taka nagonka na osoby homoseksualne, że to dla nich jest ta ustawa.
One
te osoby też są,
nich.
Ale tak. Są bardzo grupa, duża grupa ludzi. Przecież 60% dzieci dzisiaj wychowuje się w związkach, gdzie rodzice są w związkach nieformalnych. I co? I tym te dzieci nie mają prawa do tego, żeby ci rodzice... ustabilizowali jakoś swoją sytuację prawną, że jeżeli jednego z nich zabraknie... Oczywiście, tylko powinniśmy szanować tych obywateli, którzy też żyją, płacą podatki w Polsce i mają prawo oczekiwać, że państwo również się o nich zatroszczy. Są rodziną taką samą, jak to małżeństwo, które jest zawarte formalnie.
Co prawda, ale ten projekt ustawy akurat nie wchodzi w kwestię pieczy.
Król Konfederacja, musimy przyspieszyć.
Jasne, tak, no cóż, no podejrzewam, że tak, pan prezydent tą uchwałę zawetuje, bo
ustawę.
Nie sądzę, tak, przepraszam, tak, ustawę już, bo nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiejś nici porozumienia. No i będzie znowu wrzawa na pół Polski, jak to pan prezydent jest wetomatem i wetuje ustawę za ustawą. Tymczasem warto zwrócić uwagę na to, że on podpisał 85% ustaw, które do niego trafiły na biurko.
Ale tempo wetomaty jest duże.
Można powiedzieć, bardzo skrupulatnym krytykiem działań tego rządu i ja uważam, że to akurat jest dobre i oczyszczające, bo złe tematy zostają zawetowane.
A w ustawy o statusie osoby najbliższej?
W kwestii tej...
Czy widzi pan potrzebę
tego projektu ustawy?
Takich przepisów?
Ja widzę inną potrzebę. Przede wszystkim uproszczenia pewnych procedur, które już istnieją, tak żeby osoby, które mają potrzebę, żeby w jakiś sposób ukonstytuować swoją relację, mogły w dużo wygodniejszy i prostszy sposób ustalić to na przykład już u notariusza.
Ale właśnie ta ustawa to daje tą możliwość.
Są.
No właśnie.
Można te rozwiązania, które już istnieją w naszej legislacji, do tego stopnia ułatwić, żeby można było to po prostu zrobić tą stroną, a nie tworzyć kolejną papierkologię. Co do rozliczenia podatkowego. Tutaj widzę bardzo ogromne pole do nadużyć. Małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, mają prawo rozliczać się i dzięki temu ze 120 mają 240 tysięcy ulgi podatkowej i ja jestem przekonany i to jest moje osobiste zdanie, że to powinno zostać przypisane wyłącznie dla małżeństwa kobiety i mężczyźni, bo to jest właśnie...
A nieformalne związki na przykład nie potrzebują tych pieniędzy, jeżeli wychowują dzieci?
Jak już powiedziałem, mogą zawrzeć umowę cywilną w postaci małżeństwa cywilnego i w tym momencie będą mieli taki przywilej.
Ale
tak?
Państwo jesteście za wolnością.
Ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz, pani poseł, i tutaj szanowni państwo zgromadzeni, że może warto, żeby obecna koalicja rządząca zwróciła uwagę na to, że obecny próg podatkowy 120 tysięcy nie został zmieniony już od bardzo wielu lat, przez co w tym roku 2 miliony osób wskoczy w ten próg i zapłaci podatek 32% od dochodów. Może warto zwrócić na to uwagę.
Ale my na to zwracamy uwagę i chcemy na to
może warto zwiększyć.
Będzie podniesienie kwoty
do
drugiego progu?
Tak jak pan, minister Domański zapowiadał, że do końca 2027 roku chce rozłożyć to na 2 lata.
Do końca 2027 już państwo nie będą rządzić, więc trochę za późno.
A skąd pan to wie?
Jestem przekonany, że to się nie uda.
Ale samo przekonanie nie wystarczy. Czy do tego, żeby mieć
na
pewność.
Koniec jeszcze krótko, Katarzyna Uberhan. Kiedy pani się spodziewa, że w Sejmie ten projekt ustawy o statusie osoby najbliższej będzie omawiany?
Będzie w styczniu, na drugim posiedzeniu styczniowym i chciałam tylko jednym zdaniem przypomnieć państwu, że równość małżeńską w różnych państwach, w Niemczech czy w Australii, wprowadzały konserwatywne rządy, bo małżeństwo to jest konserwatywne.
Różne są, że tak powiem, formy i przejawy konserwatyzmu.
Ale to byli konserwatyści, to byli hadecy, konserwatyści, ponieważ małżeństwo jest tradycyjną wartością. Tradycyjną wartością i myślę, że prawica powinna wspierać nie tylko związki partnerskie, ale również małżeńską.
Musimy kończyć. Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Uberhan, Nowa
Dziękuję
Lewica,
bardzo.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, dobrego wieczoru.
Senator Jan Filip Libicki,
kłaniam się,
Stronnictwo Ludowe i Radosław Król, Konfederacja.
Dziękuję,
dobrego wieczoru, do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.